Jest takie powiedzenie, cudze chwalicie, swego nie znacie, a dalej sami nie wiecie, co posiadacie. Więc jeżeli mam przed sobą, a budzę się i widzę, i codziennie dotykam XII-wiecznych ścian, kamieni, to można by powiedzieć, byłoby wielkim obrazem negowania tego miejsca, gdybym się nie wgryzł w temat. Z jednej strony wypadało i to uczyniłem, z drugiej faktycznie chęć odkrywania tego miejsca pozwoliło mi wydać te dwie publikacje. Pierwsza przypomina wcześniejszą publikację, trochę jest rozszerzona oczywiście, mojego poprzednika księdza Emila Gielca, to były lata 20. ubiegłego wieku. A ja jakby pozbierając i na bazie jego też pracy stworzyłem tą pierwszą publikację Tum Jest. W niej te najważniejsze wydarzenia oczywiście, bo są usegregowane jako w kalendarium, bo są tacy czytelnicy, którzy lubią daty i konkretne wydarzenie, ale jest grono też osób, które wybierają poszczególne ciekawostki i im się ten temat akurat da przybliżyć, bo faktycznie książka jest tak napisana, zresztą i jedna i druga, że oprócz rozdziałów są tak zwane ciekawostki, które mogą zaintrygować czytelnika, no i mogą ewentualnie rozbudzić albo jego wyobraźnię, a na pewno mogą przybliżyć to, aby tu się samemu osobiście pojawić. Jeżeli był i zobaczył, to odkrywa i poznaje.
Obie zresztą są ilustrowane również w bardzo interesujący sposób. Ta druga, Tum Jest z Bocznej Nawy, otwiera już takie szczegóły, które będą, myślę, bardzo interesujące dla tych, którym ta historia jest potrzebna tak bardziej profesjonalnie, ale nie mówię tutaj tylko o historykach, czy o konserwatorach sztuki, których tu ksiądz przed chwilą miał, czy amatorach nawet, ale rzeczywiście, kiedy będzie taki przewodnik w postaci takiej książki, będzie sobie można samemu po prostu kontemplować to wnętrze tej wyjątkowej kolegiaty.
Dokładnie tak, bo temat, podtytuł się zrodził z tego, że kiedy ludzie wchodzą do świątyni, wchodzą w Bocznej Nawę, bo jedyne wejście jest właśnie z Bocznej Nawy, ale taki był system budowy romańskich kościołów. Nie było to w głównym prezbiterium, jakby przestrzeni, transkrypcie, tylko właśnie z boku. To było też z racji tego, że żeby utrudnić nieprzyjacielowi wejście, tak?
No tak, bo to była wtedy jeszcze ta funkcja obronna.
Obronna, prawda? Dlatego tutaj ten bok, konkretnie północ. I od tego zaczynamy poznawanie, skrywanie tego miejsca, kontemplowanie go w modlitwie, bo przede wszystkim. Bo ludzie, parafianie czy pielgrzymi wchodzący właśnie wchodzą od tej Bocznej Nawy. I tutaj widzą obraz Matki Bożej Łaskawej, tej naszej tumskiej, gdzie ludzie składają swoje podziękowania, swoje prośby, swoje otrzymane łaski. I tu się zaczyna to spotkanie z Bogiem. Tu zaczyna się ten moment, kiedy serce mówi do serca. Kiedy człowiek dochodzi do filaru, może dotknąć ucha i poczuć, jak przed nim modlili się ludzie. Z tymi samymi sprawami, z tymi swoimi problemami, ale też dziękowali Panu Bogu w tym miejscu od 860 lat. I to miejsce jest naznaczone przede wszystkim modlitwą. To jest sakrum, które oczywiście było troszeczkę poróżnione z profanum, ale to też w portalu wejściowym, czyli znowu przed jeszcze wejściem do samej świątyni, ten portal jakby pokazuje, że to, co jest niefajne, niedobre, gdzieś jesteśmy z emocją taką negatywną, czyli to, co profanuje świętość, zostawiamy i wchodzimy w przestrzeń, która jest zupełnie dla nas dzisiaj współczesnych, trzeba powiedzieć, obca. Pozwoliliśmy się wylogować, nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale wchodzimy teraz do archikolegiaty w przestrzeń, która zamyka się ja, Bóg. Tak? To oczywiście każdy kościół to posiada, ale tutaj jest bardzo jasny przekaz. Przechodzimy pewien próg, prawda, próg tej świętości, tego miejsca, gdzie przez te drzwi wchodzili arcybiskupi, królowie, książęta, prawda? Więc z jednej strony możemy się poczuć jako współcześni królewicze i księżniczki, ale z drugiej strony przede wszystkim odkrywamy dar modlitwy. Bo tutaj łapiemy tego ducha i potem mogę tak powiedzieć, że nawet jeżeli ktoś tu przyjedzie, jest typowo turystą, to proszę mi uwierzyć, wychodzi jako pielgrzym. Świadomie czy nieświadomie, ale jest już zupełnie inny odbiór, inny przekaz i jest zmiana tego człowieka.
Ta modlitwa zresztą była tutaj od początku tego miejsca. Ksiądz o tym pisze również w tej pierwszej publikacji o archikolegiacie. Benedyktyni mieli w tym swoim przeznaczeniu, w tym swoim charyzmacie modlitwę.
Przede wszystkim, jakbyśmy się troszeczkę tak zakradli, może wieczorem albo nad ranem, to jeszcze ten dym kadzidła, jeszcze te kaptury benedyktynów widać, jak się przemieszczają między nawami i głos modlitwy choralnej, bo faktycznie tutaj rozpoczęło się ich pasterzowanie 36 lat po chrzcie Polski. To było państwo gnieźnieńskie. Tutaj oni jedyni na tym terenie i w tym państwie, bo jeszcze nie mówimy oczywiście o Polsce, mieli tą możliwość chrystianizacji. Przyjechał tu Asteryk, przyjaciel świętego Wojciecha, który później, będąc już na dworze Chrobrego, przybywa właśnie do swojego przyjaciela. Tak na marginesie poznali się na Awentynie w Rzymie. I dlatego, znając się, jeden będąc tu opatem, drugi w gości, przyjechał odwiedzając przyjaciela. Jednocześnie pamiętajmy, że benedyktyni nazwali swoje opactwo Najświętszą Marii Panny i świętego Aleksego, bo święty Aleksy chcieli nawiązać taką duchową łączność między Awentynem a Tumem. To jest takie trochę porównanie, tak jak powiedzmy Kraków duchowe oparcie ma w Tyńcu, tak Płock niedaleko miał oparcie duchowe w Tumie. To są takie tak są miejsca rozłożone, jakbyśmy średniowieczną mapę odkryli. I oni tu się spotykają, więc rozpoczyna się wspaniały ten dialog modlitwy. Niektórzy wchodząc do świątyni mówią, jak to? Dwa ołtarze. Jest wschodni i jest zachodni w apsydach. Ale tak było, bo ten kościół, warto przypomnieć, był przede wszystkim dla benedyktynów, bo był to klasztorny obiekt. Natomiast po odejściu naszych benedyktynów wybudowano nad tym samym, na reliktach, które są widoczne pod posadzką, właśnie dzisiejszą bazylikę, można powiedzieć, tak troszeczkę tytułem zapoznawczym, trzynawowa. I oni tutaj mieli przede wszystkim się modlić, zadanie modlitwy. I oni ten kościół mieli na własność. Obok od razu powstał drugi kościół świętego Mikołaja, bo tamten był dla ludu, a ten był dla dostojników kościelnych, biskupów, właśnie rycerstwa, książąt. I tak to się rozpoczęło 21 maja 1161 roku.